co postaram się nie zawieść, szczególnie Czesława. Gdy usiadłem właśnie nad tymi trzema słowami, które są za moimi plecami, zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Którzy oczekują Pana? I oczywiście jestem młodzieńcem po 50, a właściwie już po 60. I pamiętam taką pieśń, którą będziemy dzisiaj po kazaniu moim śpiewać z Księgi Izajasza, 40 rozdział, wiersz 31. Jak się ona rozpoczyna? Właśnie tak. Którzy oczekują Pana? Ale tekst, który nam zadano, nam wykładowcom, z listu do Filipian i ten właśnie werset akurat i ja mam jutro omawiać, mówi o dniu Chrystusa, o oczekiwaniu na dzień Chrystusa. I oczywiście usiadłem sobie i też obowiązkowo później z żoną przedyskutowałem wszystko. O co w tym wszystkim chodzi? Dlatego, że w Księdze Izajasza mówi o ufności. Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Jak orły się wznoszą piórami, biegną i się nie spracują, chodzą i nie ustają. Inny przekład mówi, którzy ufają Panu, a jeszcze inny przekład mówi, którzy zaufali Panu. Wtedy sił nabierają, nabywają, odzyskują. A więc zaufanie Panu, oczekiwanie w problemach, a On zawsze da odpowiedź, jak śpiewaliśmy w ostatniej pieśni. On nas nie zawiedzie. Ale z kolei tu jest mowa o oczekiwaniu na dzień przyjścia Chrystusa, o nasze życie, które ma być takie, abyśmy w spokoju i z radością na Niego czekali i spotkali, gdy przyjdzie. I właśnie wtedy pomyślałem sobie, że w tym inauguracyjnym kazaniu, wczoraj było oczywiście kazanie wstępne i ja do niego nawiążę za chwilę, ale to, które wprowadza nas w temat, że ja się dzisiaj chcę zająć wyrazem którzy. Bo o oczekiwaniu będę mówił jutro. Ale wyraz którzy. Którzy ufają Panu, którzy Go oczekują, i wtedy ten wyraz Pan mi się pojawił. Nie ojciec, Bóg jako ojciec, dobry tatuś. Znamy syna marnotrawnego, którego ojciec oczekiwał, nie Pan. Bo gdyby go Pan oczekiwał, byłoby inaczej. Ale gdy wrócił do swojego domu, to tam stał ojciec. I wiemy, że zrobił więcej niż należało. I właśnie gdy my mamy Pana oczekiwać, to zadałem sobie pytanie, kto jest w stanie zaufać i zawierzyć Bogu, który jest Panem, jest zwierzchnikiem, jest władcą, jest sędzią, który wszystko w naszym życiu, aż do dnia, wszystko w naszym życiu rozliczy. I On nie może inaczej. On nie może być pobłażliwy. Jemu nie wolno być pobłażliwym, bo jest Bogiem sprawiedliwym. Więc Jemu nie wolno. I co On zrobi? A więc wszystko jest zależne ode mnie. Ja muszę tak się sprawić w swoim życiu, żeby On jako Pan, sprawiedliwy, zwierzchnik, mógł z radością mnie przyjąć i powiedzieć, sługo dobrego gatunku, dobry, sługo wierny, wejdź do radości Ojca, Pana swego. A więc którzy? I gdy sobie tak rozmyślałem, to mi się pojawiło takie zdanie. Na pewno nie buntownik. Buntownik nie oczekuje tęsknie swego Pana. Buntownik nie ufa swemu Panu. Pomyślałem sobie o pewnym człowieku, którego byśmy nazwali pierwszym buntownikiem. Księga Rodzaju, 4 rozdział, nam właśnie mówi, że Kain miał szansę. Pan do Kaina się odezwał i rzekł Pan do Kaina, 6 wiersz. I stara się go naprowadzić na właściwe myślenie, czemu się gniewasz? Czemu się twoje oblicze zasępiło? Byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Ale jeśli nie, to uważaj, bo u drzwi czyha grzech. On się czai jak pantera i chce do ciebie przylgnąć. A teraz od ciebie zależy, co się stanie. I dalsza część tego wiersza siódmego mówi, on cię kusi. I wczoraj mieliśmy właśnie kazanie o próbach, o pokusach, o doświadczeniach. Bóg nikogo nie kusi. Nasze pożądliwości nas kuszą, mówi nam list Jakuba. A więc to była próba dla Kaina. Czy jest dobry, czy zły? Co zrobi teraz z tą alternatywą? Czy będzie czynił dobrze, czy będzie czynił źle? Jeśli otworzy te drzwi, to grzech się na niego rzuci. Jeśli otworzy te drzwi, Boża łaska na niego spłynie. Ale pierwszy list Jana, rozdział 3, 12 wiersz powiada, że Kain, który się wywodził od złego, zabił swego brata. To nie jest jakieś przeznaczenie, determinacja. On nie mógł inaczej. Wszyscy się rodzimy w grzechu. Wszyscy w sposób naturalny mamy skłonności do zła i do grzechu. I grzech pijemy jak wodę, mówi nam Księga Hioba. Więc nie patrzmy na Kaina, że był już przeznaczony do tego zadania. Bóg mu mówi wyraźnie, że ma wybór. Dlatego też w Księdze Judy znalazłem 11 wiersz. Mowa jest o właśnie takich zgromadzeniach. To jest krótki list, jednorozdziałowy. 11 werset mówi o takich zgromadzeniach, o wspólnych posiłkach, o ucztach agapy, o agapach. I tam są ludzie, którzy się, mimo że są w gronie ludzi wierzących i są z nich, to ci ludzie się jednak zdecydowali, i tak jest powiedziane, pójść drogą Kaina. Biada im, bo poszli drogą Kaina. By iść, to trzeba wstać, trzeba przemyśleć, trzeba wziąć plan i mieć cel i ruszyć. Oni wybrali tę drogę. Dalsza część tego wersetu 11 mówi, pogrążyli się w błędzie. W błędzie Balaama dla zapłaty. To jest inny człowiek, buntownik, prorok, sługa Boży. Głosił piękne rzeczy o Izraelu. Ale też i chciał trochę zarobić na tym. W sposób nieuczciwy. I właśnie to był błąd. Znamy tę historię. I oni się pogrążyli. Teraz rozmyślam sobie, gdy ktoś idzie i wybrał złą drogę i trafił na grząski grunt. I myśli, zaraz to przejdzie, to chwilowe, była burza, były deszcze chwilowe. Ale poszedł dalej, dalej, dalej. To nie było chwilowe. Na mapie nie zaznaczyli, że jest to bagno. I wiemy, czym kończy się taka wędrówka. Człowiek się pogrąży. I trzecia część tego wersetu 11 z listu Judy mówi i zginęli. Zginęli w czym? W buncie Korego. Stąd ten wyraz buntownik. Pierwszy buntownik Kain. I to są jego naśladowcy. I taki człowiek nie będzie na Boga oczekiwał. Dlatego, że on się zdecydował być Bogu w swoich myślach, mówi nam list do Kolosan, pierwszy rozdział, że byliśmy nieprzyjaciółmi Bogu w myślach naszych. On w swoim wnętrzu był w sprzeciwie wobec Boga. Wtedy przypomniałem sobie innego człowieka, który jest przeciwieństwem tamtego. 12 rozdział Księgi Rodzaju. O kim to mówi? I rzekł Pan do Abrama. Wcześniej mówiliśmy, rzekł Pan do Kaina. Bóg do wszystkich ludzi mówi. On nie ogranicza ludzi, do ciebie powiem, do ciebie nie powiem. Do wszystkich mówi. Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli. Do czego doszli? Do poznania prawdy, do poznania Jezusa Chrystusa. I Bóg powiedział do Abrama. Wyjdź z ziemi swojej, od swojej rodziny, z domu swego ojca, do ziemi, którą ja, twój pan, twój zwierzchnik, twój dyrektor, ja ci wskażę. I teraz Abraham ma zdecydować, kto będzie jego szefem. On, czy też ten, który do niego mówi, czy Bóg. To jest decyzja, kto ma być naszą głową. I Bóg mu mówi, podobnie jak i do Kaina, co się stanie. Uczynię z ciebie naród wielki i ci będę błogosławił. Będę cię wspierał. Twoje imię będzie sławne po całej ziemi. Staniesz się błogosławieństwem też i dla innych ludzi. I czytamy w 4 wierszu 12 rozdziału Księgi Rodzaju, że Abraham wybrał się w drogę. Ja sobie zakreśliłem to wyrażenie wybrał się. To są czynności. Wiemy, jak to są wielkie czynności, bośmy tutaj się wybierali. Jeśli na chybcika tośmy w domu zapomnieli jakąś tam saszetkę albo przybory do golenia. Jedna osoba mi mówiła dzisiaj właśnie, że to się stało w jej przypadku. A jeśli ktoś metodycznie wszystko miał wypisane, potem sprawdza i odfajkowane, a więc jest to praca. Praca umysłu, praca rąk. I gdy siedzimy już za samochodem, już za kierownicą, już jedziemy, to żona wie, że do mnie nie wolno mówić, bo ja myślę, czego jeszcze nie wziąłem. I dopiero po kilometrze można ze mną rozmawiać. Gdy wiem, że wszystko jest wyłączone, zamknięte, wzięte, jak już wiem, to wtedy mogę jechać. A więc wybrać się to jest pewne przedsięwzięcie intelektualne. Wybrał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, więc podporządkowanie się. Dzisiaj mamy bardzo modną nawigację, prawda? Dajemy tam punkt docelowy i nam mówi skręć w lewo, skręć w prawo. Ja jechałem tak z jednym pastorem, to było w Warszawie, i mówi mu jedź tędy. Ja mówię, nie tam, tam nie jedź. Dlaczego? Tam dzisiaj teraz są korki, bo ta pani nie wie, że o godzinie 3:30 są korki w Warszawie. Jedź tędy. I przejechaliśmy inaczej, niż nam tamta pani mówiła z tej nawigacji satelitarnej. Tutaj Pan nam rozkazuje, więc On nas prowadzi właściwą drogą. Abraham miał wtedy lat 75. A ile miał lat, gdy odszedł z tej ziemi? Rodzaju 25:7. Pierwsza Mojżesza 25:7. A Abraham dożył 175 lat. Więc przez 100 lat był tym, którzy oczekują Pana. Był człowiekiem wiary, zaufania. I w wyniku tego wszystkiego, co on czynił, jak postępował, kim był, został nazwany, jego imię z Abram na Abraham zmieniono, ojcem wszystkich ludzi wierzących, tych, którzy Panu ufają. I później napotykamy go na przykład w liście do Rzymian, 4 rozdział. Jutro o tym troszkę więcej będziemy mówić. Jako przykład usprawiedliwienia z wiary. Gdy zaufał Bogu, a Bóg od niego oczekiwał różnych rzeczy, między innymi jednej bardzo trudnej, by syna, którego mu dał, ofiarował. I był aż do końca posłuszny, bo wiedział, że coś tu nie gra, coś tu nie tak. Ale zaufał o sobie, nie rozkazom, ale o sobie. Wiedział, że Bóg ma jakiś plan niezrozumiały dla niego. I wiemy, że to była próba. To było doświadczenie wiary. Dlatego też Jakub napisał, za najwyższą radość, bracia, miejcie. Gdy w rozmaite próby, doświadczenia wpadacie, przechodzicie. Dlatego też i list do Hebrajczyków, do Hebrajczyków, 11 rozdział, jest listem bohaterów i bohaterek wiary. I tam właśnie o Abrahamie również jest sporo mowy. I na końcu, gdy w konkordancji patrzyłem w imię Abraham, to znalazłem ostatni zapis, ale już nie o Abrahamie. Sara posłuszna Abrahamowi. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 6 wiersz. Również i Sara, która była jemu posłuszna. Raz Abraham był jej posłuszny i wiemy, co z tego wyszło. A ona była mu stale posłuszna i dobrze na tym wyszła. Ale, kochani, to jeszcze nie jest problem. To cały czas jest wstęp. Którzy? Oczywiście. Ci minusowi, buntownicy, Panu nie ufają, nie oczekują, wiadomo, zginą. Ci, którzy ufają, wiadomo, dobrze będą żyli, przejdą wreszcie próby i znajdą się u swego Pana. Więc właściwie nie ma o czym mówić. I teraz pojawił mi się ktoś, kto stał się problemem dla mnie. W tym 12 rozdziale Księgi Rodzaju, w 4 wierszu jest powiedziane coś, czego nie czytałem, że Abraham się w drogę wybrał i poszedł z nim Lot. I 13 rozdział. 13 rozdział, może sobie otwórzmy, 13 rozdział Księgi Rodzaju, pierwsze Księgi Mojżesza. Tu jest właśnie problem. Wczoraj było powiedziane, że nie problemy są najważniejsze, ale gdy my jesteśmy problemem. I chcę właśnie do tego zdania nawiązać wczorajszego kaznodziei. My możemy być największym problemem i dla mnie tutaj największym problemem jest Lot. I gdy mamy 13 rozdział Księgi Rodzaju otwarty, ja go teraz nie będę czytał, tylko będę do niego nawiązywał. A więc Abraham wyruszył z Egiptu z żoną, z całym dobytkiem, był bardzo zasobny. 5 wiersz mówi, że również i Lot wędrował z Abrahamem i dzięki temu, że był przy swoim stryju, to był jego stryj, nie wujek. Wujek jest po kądzieli, po mamie. A to był jego bratanek, dlatego też i Abraham dla Lota był stryjem. To jest stary, bardzo ładny wyraz i używajmy go, dobrze? Stryjek. Ja też jestem stryjkiem dla niektórych, którzy do mnie mówią wujku. A więc przy stryju swoim Lot też się wzbogacił, czytamy. Zobaczcie, będziesz błogosławieństwem. I to błogosławieństwo spływając na Abrahama, również sięgnęło i Lota. Miał owce, bydło i namioty i to stworzyło problemy. Kraj nie mógł ich utrzymać. Dobytek obydwu był tak wielki, że nie mogli razem przebywać. To są twórcze problemy. Daj Boże nam takie problemy. Twórcze problemy. I teraz jak je rozwiązać? Jak do nich podejść? I tu właśnie jest piękny przykład osobowości, jakości człowieka. Sługo dobry, dobrego gatunku. I Abraham teraz się odzywa jako starszy i mówi do Lota, słuchaj, to jest niedobrze, gdy my się spieramy między sobą, oczywiście nie my sami, ale nasi słudzy, pasterze. Cały kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, to ja pójdę w prawo. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Ja bym nazwał to, tę cechę wielkodusznością. A też i list do Filipian ma ten wyraz, ale ja bym go tam nazwał szczodrość. Filipianie byli szczodrzy. Oni chętnie dawali. I właśnie Abraham w ramach tego błogosławieństwa im więcej brał, tym więcej dawał. Im więcej dawał, tym więcej spływało na niego. I to jest ta właśnie wspaniałość, że pijemy łyk żywej wody, a z nas płyną rzeki żywej wody. Łyk i rzeki. A więc, kochani, to jest szczodrość, którą Bóg nas obdarza, dlatego że nas błogosławi. I Abraham mu w sposób taki bardzo szczodry, nieperfidny jakiś, ale tak szczodrze, cały kraj wybieraj. Lot podniósł swoje oczy i zobaczył cały okręg nadjordański, obfity w wodę jak ogród Pana. I wybrał sobie tę żyzną krainę. I właśnie ja ten wyraz podniósłszy oczy. Dzisiaj prowadzący uwielbianie wspomniał, abyśmy nie byli introwertykami, abyśmy nie patrzyli tylko na siebie, moje, tylko na Pana, abyśmy się otworzyli troszkę i patrzyli na Pana, na ludzi. Zamiast Lot zająć się tą ziemią i już decydować, co wybierać, niech spojrzy na Abrahama. Niech spojrzy na stryja i powie, stryju, jesteś starszy ode mnie. Mnie nie wypada pierwszemu brać. Ty pierwszy. Ty decyduj. Ja wezmę to, co zostanie. Pamiętamy tę niewiastę kananejską, Gdy Pan Jezus powiedział, to nie dla ciebie jest uzdrowienie, to jest dla nich. Ty jesteś niegodna. Panie, tak, jestem psem, ale tylko okruszynkę, tę, którą psy zbierają pod stołem. Jakość tej kobiety. Określono ją później wielkiej wiary, kobieta wielkiej wiary. Lot tego nie zdradził, takim nie był. On wszystko zgarniał pod siebie. Myślał tylko o sobie. List do Filipian również będzie o tym mówił, pamiętajmy, abyśmy myśleli o tym, co Boże i tak dalej. To będzie drugi rozdział Filipian i brat Tomasz o tym chyba będzie miał nauczanie we wtorek. A więc Lot nie był takim człowiekiem. Od razu złapał, chapnął to, co mu dawali, by się Abraham czasem nie rozmyślił. I właśnie największy problem to tacy ludzie. Zacząłem się zastanawiać, jak go określić. Ani buntownik, prawda? Nie buntownik. Ale też i trudno powiedzieć, że był wierny. To był ktoś przyklejony do wiernego. Sam nie był wierny. Więc jak go określić? I wtedy mi się przypomniał ten rozdział, który wczoraj był czytany. Myśmy niczego nie uzgadniali z pastorem Mochą, nie. To był przypadek. Oczywiście, Boży przypadek. I właśnie pierwszy rozdział listu Jakuba mnie na myśl przyszedł i tam czytałem sobie, że taki człowiek powinien prosić o różne rzeczy, między innymi o mądrość. O mądrość. No ale trzeba być bardzo mądrym, by prosić o mądrość. To nie jest takie proste. Naprawdę trzeba mieć troszkę w głowie poukładane, by stwierdzić, że wiem, iż nic nie wiem. Toż to powiedział człowiek bardzo światły, filozof, który naprawdę wiedział dużo. A nie trzeba być bardzo mądrym, by dojść do takiego wniosku. I niech prosi z wiarą, mówi nam szósty wiersz, list Jakuba, pierwszy rozdział. Bez powątpiewania. Bo kto wątpi, podobny jest do tej fali morskiej, która przez wiatr jest miotana. Niech taki człowiek nie myśli, nie mniema, że coś od Pana oczekuje, coś od Pana otrzyma. Właśnie oczekiwać Pana, o tym myślimy teraz. Że coś otrzyma. Niech nie myśli. Bo jest to człowiek rozdwojonej duszy. Chwiejny w całym swoim postępowaniu. I zajrzałem sobie jeszcze do czterech innych przekładów. Człowiek rozdwojonej duszy, czyli umysłu dwoistego. Mąż chwiejny. Mąż, czy człowiek niezdecydowany. A w oryginale jest użyty wyraz dipsychos, oznacza mąż dwuduszny, podwójnej duszy. I wtedy on jest niespokojny na wszystkich swoich drogach, jest niestały na swoich drogach, niestateczny, chwiejny. A więc to jest okaz, który oczekuje, który chce i ciągle mu nie wychodzi. I wczoraj we wstępie w tym kazaniu właśnie była o tym mowa. Gdy nasza głupota na nas ściąga różne doświadczenia. Ale z kolei spojrzałem do listu Piotra. Wiemy, że Piotr to jest taki okaz naszego brata w Chrystusie, który też był chwiejny, prawda? Raz mówi, jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Mesjasz, Syn Boga Żywego, a potem mówi takie słowa, że Pan Jezus musiał powiedzieć, idź precz ode mnie, przeciwniku, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Więc był chwiejny, raz plus 10, drugi raz minus 10. Niestały w swoich działaniach. I właśnie apostoł Piotr napisał takie słowa. Natomiast Pan wyrwał sprawiedliwego Lota. Ósmy wiersz, gdyż ten sprawiedliwy. O co chodzi? Gdy mieszkał w Sodomie i Gomorze i widział niecne postępowanie tych ludzi, A z kolei jakiś kościec miał, jakiś wzorzec miał w sobie, bo widział w swoim stryju, w jego życiu, jak należy czcić Boga, bo Abraham, czytamy, Abraham co jakiś czas budował ołtarz, co jakiś czas widać było, że czci Boga, który z nim rozmawia. A więc miał jakiś wzorzec. I widząc to wszystko, co się działo wokół, czytamy, że był udręczony przez rozpustne postępowanie bezbożników. Męczyło go to. Ten sprawiedliwy, mieszkając między nimi, widział ich bezbożne uczynki, słyszał o nich i trapił się tym dzień i w dzień w prawej swojej duszy. A więc nie możemy go potępić. Wielu z nas nie można potępić. Przez wiele odcinków mego życia ja też siebie nie mogłem potępić, mimo że sumienie mnie oskarżało. Bo się modliłem, pościłem, głosiłem i cały czas miałem coś do załatwienia i nie załatwiałem z Bogiem. Więc to jest stan bardzo niebezpieczny. Tego nie wolno przedłużać. Bo raz Pan nam przestanie błogosławić, po drugie może nagle przyjść. A więc to, że był prawy, że był sprawiedliwy, niczego mu nie pomogło. Dlatego, że w konsekwencji Lot utracił rodzinę. Znamy dobrze tę historię. Ewangelia Łukasza mówi nam, wspomnijcie żonę Lota. Stracił rodzinę. Stracił żonę. De facto i rodzinę, o czym za chwilę. Stracił dobytek. Stracił reputację. Spłodził synów i wiemy w jaki sposób. Kazirodczy. Bez własnej inicjatywy. Córki zadbały o to, by nie miał żadnej inicjatywy, by był pijany. Córki miały swój plan i urodziły po jednym synu. I to są dwa narody, które potem spotykamy w Biblii jako przeciwników Izraela. Moabici i Amonici. Więc niechcący znów. Prawy, sprawiedliwy. Ale owoce jakieś cierpkie, gorzkie. Nie wyszło mu. Biedaczek. No tak nie. Tak nie. To jest najgorszy stan. Letni stan. Obyś był zimny albo gorący. Lot utracił możliwość zdobycia cech, które miał jego stryj. Gdyby zadbał o to, by się nie rozdzielać na stałe, gdyby zadbał o to, żeby stryj wybrał i doradził też jemu, co ma wybrać, a nie żeby sam wybierał, jak kiedyś Samson też sam wybierał, to byłby ze stryjem w przyjaźni i by nabywał cech, które są wartościowe od swego stryja. Widzimy, że Lot był człowiekiem bez kręgosłupa. Ja go nazywam duchowym schizofrenikiem. Miał własną wewnętrzną rzeczywistość, która się miała nijak do rzeczywistości obiektywnej. I stąd uważam, że ci, którzy oczekują Pana, to muszą być ludzie jednorodni. I pomyślałem sobie, na czym zakończyć. I wtedy mi się przypomniał pewien człowiek, o którym dużo będziemy mówić od jutra. I on napisał w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym, 12 wiersz i niżej, napisał pewne słowa o sobie. Pierwszy Tymoteusz, pierwszy rozdział, 12 wiersz, apostoł Paweł. I tam, gdy sobie usiadłem nad tym tekstem, to spojrzałem i co on mówi o sobie. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił. Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu. Ta część wtrącona w tym zdaniu, naszemu Panu. Komuś, komu się podporządkował. Nie Chrystus Jezus Zbawiciel, ratownik, lekarz. Nie. Pan. za to, że uznał mnie za godnego zaufania. I 13 wiersz, refleksja apostoła Pawła. Mimo, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem. W 15 wierszu on powiada, że Chrystus na świat przyszedł, by zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Jaka istotna autorefleksja. Ja jestem pierwszym grzesznikiem, czyli ja jestem następnym Kainem. Ja jestem mordercą. I oczywiście, że motywacje tego człowieka, Szawła, były właściwe. On gorliwie kochał swego Pana, kochał Boga Izraela. Przestrzegał dokładnie wszystkich przykazań Mojżesza i wskazań. Także zgodnie z prawem była egzekucja Szczepana. Ale on tu używa dwa razy tego samego wyrazu, ale miłosierdzia dostąpiłem. Dlatego, że miłosierdzia dostąpiłem. I łaska Boża zamienia prawo, twarde prawo, bezduszne prawo, na Bożą drogę, Boży sposób patrzenia, myślenia. I właśnie Paweł, Szaweł temu się poddał. Kim jesteś, Panie? Jestem Jezus. Zrób to i to. Zrobił. Jak Abraham, jak Abram. Udał się do Damaszku i poddał się wszystkiemu temu, co jego nowy Pan mu zlecił. I się wszystko w nim przewartościowało. Dlatego też to, o czym będziemy mówić jutro. Gdy właśnie będziemy mówić o tych wspaniałych cechach tych, którzy oczekują Pana skutecznie przez całe swoje życie, a też skutecznie, gdy On przyjdzie, że ich zabierze. Przy okazji żony Lota przecież jest powiedziane, że którzy zabiegają o własne życie, by je zachować, utracą. Tej nocy będzie dwoje na jednym łożu. Jedno pójdzie, drugie zostanie. Dwoje pojedzie do pracy. Jedno pójdzie, drugie zostanie. A więc musimy być ludźmi jednorodnymi. Lat temu, 46, gdy miałem lat 18, gdy właśnie w lipcu byłem na kursie umuzykalniającym, muzycznym. I dwóch zacnych starszych braci, wspomnę ich dzisiaj, Bronisław Stawiński i Bolesław Winnik, prowadzili właśnie ten kurs, ten obóz muzyczny. I to byli ludzie bardzo delikatni, wrażliwi. Ja byłem synem pastora, kaznodziei, przełożonego zboru, ale byłem nienawrócony. Miałem w ogóle swoje myśli, swoje koncepcje. I Bóg wie, jakie one były. A oni delikatnie, gdy już się kończyło ten obóz, o szkolenie, gdy mieliśmy taką społeczność, oni mówili nam o Chrystusie, o tym, że muzyka musi wypływać z Ducha Świętego, z naszego ducha. Tak pięknie nam pokazywali, że nie nasze umiejętności, ale to, co jest w nas. I powiedzieli tak, kto z was teraz podejmie decyzję, że w tym roku odda swe życie Jezusowi. Nie natychmiast, teraz wyjdźcie, nie. To byli delikatni ludzie w tym roku. Pomyślałem sobie, 5,5 miesiąca, zobaczę. I podniosłem rękę. Ale to była ważna dla mnie decyzja. Ważna decyzja. I o tym rozmyślałem. Zastanawiałem się. I Bóg resztę przygotował. Ja nie wiedziałem, że w tym czasie będzie ewangelizacja w różnych miastach Polski, że przyjedzie dwóch braci zacnych. Też teraz wspomnę dla historii Earl Paisty i Jack Wirtzen. I była ewangelizacja i w Szczecinie, w Warszawie, może jeszcze w innych miastach. I do Warszawy zaprosił mnie mój przyjaciel, mój kolega, ażebym grał na gitarze właśnie przy kwartecie, który oni mieli, ażebym im akompaniował. Ale z kolei jego zachęcił jego ojciec, Teodor Maksymowicz, prezbiter, też go wspomnę. Mówi, wiesz co, zaproś Kazika i módl się, żeby on się nawrócił. Tak właśnie Bóg współdziała ku dobremu tym, którzy go miłują. Tamto podniesienie ręki niby mało znaczące, ale Boża otoczka, Boże działanie, przygotowanie, zobaczcie. I ja przyjechałem, wziąłem sobie wolne, to była klasa maturalna, ale jeszcze wrzesień, początek roku, od wtorku do niedzieli byłem tam, wziąłem sobie wolne, ze szkoły przyjechałem i na każdym nabożeństwie grałem. I wiecie, ostatniego dnia Bóg do mnie przemówił i się nawróciłem. I to już we wrześniu minie 46 lat. Dlatego też i być może teraz, gdy będziemy się modlić, podejmij decyzję, że na tym kongresie, staniesz się synem Abrahama, człowiekiem wierzącym. Nie chcesz być Lotem, tym bardziej Kainem, ale pójdziesz drogą Szawła. Kim jesteś, Panie, że oni wszyscy tak o Tobie tyle mówią i tak entuzjastycznie się modlą i śpiewają? Kim jesteś, Panie? Powiedz mi. I właśnie w tym szumie fal, gdy będziesz sobie na plaży gdzieś tam w oddaleniu, Bóg do Ciebie przemówi. Bóg znajdzie sposób, abyś oddał swe życie Chrystusowi. Zachęcam, kto nie jest nawrócony jeszcze, nie zna Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, niech podejmie taką decyzję teraz, że na tym kongresie skorzysta z okazji. Jeśli wśród nas są ludzie, którzy mają sytuację Lota w swoim życiu, niech wiedzą, że będą się pogrążać i w końcu zginą. Że ich życie się rozmyje, rozmydli. Nie będzie trwałe. Ich owoce będą takie bardzo mierne i cierpkie. Że gdy Pan przyjdzie, powie: nie sługo dobry i wierny, sługo gnuśny, leniwy. Dlatego też podejmij decyzję, że na tym kongresie postaram się przejść do grupy ludzi gorących, pałających duchem. Powstańmy razem i spędźmy teraz czas na wspólnej rozmowie z naszym Panem. Niech każdy z nas pomyśli, że teraz stoi przed Stwórcą nieba i ziemi. Że wśród nas jest Jezus Chrystus przez Ducha Świętego. Że On każdego z nas widzi i zna. Jego oczy są jak płomień ognia. On wszystko prześwietla i dokładnie widzi każdą naszą intencję. Wszystko wie o nas. Zna naszą teraźniejszość i przyszłość. I zachęcam teraz do uczciwej, szczerej z Nim rozmowy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za szansę, że możemy przyjść do Ciebie, że zdrowi jesteśmy, że przytomni jesteśmy, że możemy rozważać wszystkie plusy i minusy, możemy decydować. Panie, dziękujemy Ci za szansę wolnej woli, za przywilej wolnej woli. Panie, dziękujemy Ci za to, że z nami rozmawiasz jak z partnerami. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nam dajesz teraz do wyboru. Czy pójdziemy Twoją drogą, czy zostaniemy przy swojej własnej nawigacji. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś dał nam dzisiaj pragnienie właściwe, abyśmy się zdecydowali pójść za Tobą. I Panie Jezu, błogosław każdą osobę tu obecną na tej sali, każdego z nas, abyśmy podjęli właściwą decyzję. Szaweł nie miał czasu na przemyślenie, dyskusję. On musiał natychmiast na tej drodze decydować, czy zostać buntownikiem, czy też przejść na stronę ludzi gorących, pałających duchem. Gdy się zdecydował, Panie, wszystko było już przygotowane. I Ananiasz, i zbór w Damaszku, wszystko było przygotowane. Panie, dziękuję Ci za moje nawrócenie, że byli ludzie, którzy o mnie myśleli. Przede wszystkim moja matka, mój ojciec. Oni o mnie pościli i modlili się. A potem brat Teodor i jego syn Izaak. Oni potem pomyśleli, by mnie zaprosić. Panie, dziękuję Ci, że w tym samym czasie, gdy ja miałem różne myśli w swojej głowie, o mnie się Izaak modlił, modlił i modlił, aż podjąłem decyzję. Panie, dziękuję Ci za to, że każdy z nas ma dzisiaj szansę, bo Chrystus chce, by wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy. Halleluja. Halleluja. Zaśpiewajmy teraz tę pieśń, która jest naszym mottem. Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. I podczas tej pieśni my rozmyślajmy o wyrazie którzy. rozmyślajmy o sobie, do której grupy ja należę. Kim jestem? Człowiekiem wiary? Buntownikiem? Czy może chwiejnym lotem? I podejmijmy decyzję stać się Pawłami, ludźmi, którzy oddali, zawierzyli swe życie Chrystusowi.
Którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, idą, a nie ustawają, biegnąc nie spracują się. Naucz mnie oczekiwać Cię.
Którzy oczekują Pana, zaśpiewajmy jeszcze raz.
Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły. Idą, a nie ustawają,
czekać Cię.
Naucz Panie czekać Cię.
Którzy oczekują Pana,
którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, idą, a nie ustawają, biegnąc nie spracują.
Tutaj będziemy nabierać nowych sił, gdy chodzi o paleniznę, o wypoczynek, a też i sił duchowych. Naucz Panie mnie czekać. I teraz właśnie jest ta chwila decydowania się. Kto się decyduje właśnie, że na tym kongresie podejmie decyzję, że Jezus będzie jego Panem. Jego Panem całego życia. Chcielibyśmy wszyscy oczy swoje zamknąć. Ja też oczy zamknę. I kto taką decyzję chce podjąć, niech podniesie rękę do góry. Podnieś swoją rękę, że właśnie na tym kongresie będziesz chciał. Nie mówię, że zrobisz to. Że będziesz chciał na tym kongresie, będziesz się starał na tym kongresie uznać Jezusa za swego Pana, podporządkować Mu swoje życie. Bracia i siostry, letni chrześcijanie, lotowie, kto by chciał właśnie podnieść temperaturę swego duchowego życia z 50 na 95. Niech podniesie rękę teraz do góry. Ja też nie patrzę, zamknijmy oczy. To jest Twoja sprawa i Twojego Pana. Panie Jezu, błogosław wszystkich tych, którzy ręce podnosili, którzy o tym rozmyślają, którzy chcą Ciebie oczekiwać. Nie na to, co da człowiek, ale co da Duch Święty podczas tego kongresu. Panie, dziękujemy Ci za to wszystko i błogosławimy Twoje imię. Amen.
Usiądźmy.